kontrolę wydatków z KPO. Prokuratura i rząd sprawdzają dotacje dla branży hotelarskiej. Pojawiły się kolejne sygnały co do możliwej obecności prezydenta Ukrainy na piątkowym amerykańsko-rosyjskim szczycie. Do końca wakacji zostały 3 tygodnie. W faktach radziliśmy wam, jak bezpiecznie podróżować ze zwierzętami. Każda złotówka z pieniędzy z KPO powinna zostać sprawdzona, przekonują politycy koalicji rządzącej. Chodzi o nieprawidłowości dotyczące wydatkowania pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Kontrowersje dotyczą dotacji w branży hotelarsko-gastronomiczno-cateringowej. Rząd zapowiedział kontrole, których wyniki będą we wrześniu. Postępowanie wszczęła warszawska prokuratura, a opozycja zapowiada własne śledztwo. Z politykami rozmawiał nasz reporter Jakub Rybski.
Politycy koalicji rządzącej niejako zrzucają odpowiedzialność za te nieprawidłowości na Prawo i Sprawiedliwość, twierdząc, że to przecież ta partia, jeszcze gdy była u władzy, zaplanowała ten konkretny program dofinansowań z KPO.
Pytanie brzmi, czy ten program, który został jeszcze zaplanowany przez Prawo i Sprawiedliwość w KPO, miał rację bytu te 3 lata po pandemii?
Mówiła wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Z drugiej strony koalicja rządząca zapowiada, że ta sprawa zostanie dokładnie sprawdzona. Politycy Prawa i Sprawiedliwości mają jednak wątpliwości, czy kontrole, które zamierzają przeprowadzić rządzący, doprowadzą do rzetelnego wyjaśnienia tej sprawy.
Będziemy wchodzić do ministerstwa, będziemy żądać dokumentów i będziemy drążyć tę sprawę i również sprawdzać, czy przedsiębiorcy, którzy uzyskali te finansowania, przypadkiem nie dokonywali bardzo duży wkład na kampanię Rafała Trzaskowskiego w ostatnim czasie.
Mówił europoseł Prawa i Sprawiedliwości Tobiasz Bocheński.
Przyjazd Wołodymyra Zełenskiego na szczyt Trump-Putin jest możliwy, ale ostatecznie decyzję w tej sprawie podejmie prezydent USA, oświadczył w wywiadzie dla CNN ambasador USA przy NATO Matthew Whitaker. Z kolei wiceprezydent USA J.D. Vance mówił o przełomie i staraniach o zorganizowanie spotkania 3 przywódców. Ustalany jest harmonogram, by 3 przywódcy mogli usiąść i omówić zakończenie tego konfliktu. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie wierzy w dobre intencje Rosji i namawia do sankcji. Wszyscy widzą, że Rosja nie zrobiła żadnego realnego kroku w stronę pokoju, żadnego kroku na ziemi ani w powietrzu, by ocalić ludzkie życie. Spotkanie Trump-Putin planowane jest na piątek na Alasce. W sobotę w Londynie zatrzymano 532 demonstrantów za wspieranie zdelegalizowanej grupy Palestine Action. Ponad połowa zatrzymanych miała powyżej 60 lat, a najstarsza osoba 89 lat. Większość zatrzymań dotyczyła osób z transparentami popierającymi Palestine Action, a pozostałe za napaść na policjantów i zakłócanie porządku. Policja podkreśliła, że to największa liczba zatrzymań jednego dnia w ostatniej dekadzie. Wspieranie Palestine Action grozi karą do 14 lat więzienia. I wracamy teraz do Polski. Umożliwia m.in. opłatę za postój w strefie płatnego parkowania, a nowe funkcje mają być systematycznie dodawane. Mowa o nowej aplikacji M-Kraków. Czy taka aplikacja jest zdaniem mieszkańców potrzebna? O to pytał nasz reporter.
Ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Podobnie mam w aplikacji bankowej, gdzie mogę zapłacić za bilet parkingowy, więc to jest wszystko w jednym miejscu. Nie muszę po prostu szukać w każdej innej aplikacji.
Super, ułatwia to opłacenie.
Na pewno bezpieczniej i fajnie wszystko w jednym miejscu.
Zdecydowanie jestem za, bo właśnie próbuję zapłacić za parking i muszę gąszcz aplikacji przejść, żeby doładować konto, żeby zrobić, a generalnie jakieś ułatwienie by się na pewno tej kwestii przydało.
Usłyszał od mieszkańców Krakowa nasz reporter Dawid Klęczar.
Fakty na wakacje w RMF FM.
Jeszcze 3 tygodnie wakacji przed nami. W środku sezonu wyjazdów sprawdzamy, jak bezpiecznie i odpowiedzialnie podróżować samochodem z psem lub kotem. O tym, jak zaplanować taką podróż, nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z weterynarzem Małgorzatą Głowacką.
Jeśli chodzi o samą podróż, 2-3 godziny maksymalnie takiej ciągłej podróży powinniśmy zrobić przerwę, pozwolić zwierzęciu rozprostować łapy.
Czyli wypuszczamy wtedy z klatki, stajemy na parkingu.
Stajemy na parkingu, nie wypuszczamy bezpośrednio z klatki, zawsze trzymamy zwierzę na smyczy. Nawet jeśli to jest najbardziej wyszkolony pies, pamiętajmy o tym, że nagle na parkingu, pośród autostrad, to jest bardzo ryzykowna sytuacja, to zawsze w nowych miejscach trzymamy nasze zwierzę na smyczy i to jest moment, kiedy możemy dać również wodę naszemu psu czy kotu, jeśli z nami podróżuje. Natomiast jedzenie podajmy dopiero wtedy, kiedy dojedziemy do miejsca docelowego.
Do tematu wakacyjnych podróży z pupilami wrócimy w kolejnych faktach. Przed nami teraz kolejna tej nocy rozmowa. Na wymarzone studia na razie się nie wybierze, bo brakuje mu czasu. Nasz młody tenisista Tomasz Berkieta odwiedził studio RMF FM. Patryk Serwański pytał 19-latka m.in. o to, jak odnalazł się w świecie seniorskiego tenisa.
Dzień dobry, a dziś w naszym studiu Tomasz Berkieta, nasz młody ciągle i ciągle zdolny tenisista. Dzień dobry, Tomku.
Dzień dobry.
Zastanawiam się, bo pamiętam, że rok temu rozmawiałeś z Wojtkiem Marczykiem o wielu kwestiach tenisowych i trochę chciałem też powoływać się na tę rozmowę sprzed 12 miesięcy, 14 nawet, jeżeli by chciałbym być precyzyjny. Ale zacznę od tego, jak z perspektywy zawodnika, który ma za sobą takie już pierwsze miesiące tego przełomu, rozpoczęcia kariery seniorskiej, bycia już tym dorosłym tenisistą, tak, w sensie metryki. Jaka jest największa różnica między tym, co spotykało cię jako juniora, a tym, co teraz odczuwasz na korcie jako senior? Czy największa różnica to jest fizyczność w męskim tenisie, czy jednak to wszystko, co kryje się w głowie i to tam są te bariery, które powodują, że często młodemu zawodnikowi nie tak łatwo jest przebijać różne tenisowe sufity?
Myślę, że trochę i to, no bo wiadomo, że fizycznie są lepiej przygotowani, grają na większych obciążeniach, więc dla nas automatycznie jest to troszeczkę taki przeskok, że trzeba przestawić w głowie, że jednak zaczynamy taką faktycznie pracę taką mocną. Wiadomo, że w juniorach dalej gramy na dużych obciążeniach i tak dalej, natomiast w seniorach jest to dużo bardziej takie zauważalne i odczuwalne dla nas. A psychicznie, wiadomo, no gra się o punkty ATP, no trochę inaczej się gra o punkty juniorskie, które są tak naprawdę bez prize money żadnego, no bo w juniorach nic nie dostajemy tak naprawdę, jeśli chodzi o pieniężne nagrody. Jest to inne uczucie, nie do końca potrafię je opisać, natomiast no wiadomo, tak jak ja na przykład, no byłem w top 10 najlepszych juniorów świata i jest to trochę taki przeskok, że powiedzmy zawodnika, który się liczy na każdym turnieju, wszyscy powiedzmy go znają, przeskakuje na futuresy, czyli te pierwsze niejako zawodowe turnieje, na których nikt mnie nie zna i tak naprawdę nikogo nie obchodzi to, że nie wiem, byłem szósty, siódmy, czy tam ósmym juniorem świata, bo teraz jest inna kategoria, jest ranking ATP, w którym jestem na przykład 900, tak wiadomo, teraz się udało zagrać kilka turniej na dobrym poziomie. Więc cieszę się z tego, bo ranking też poszedł w górę, więc wiadomo, trochę na wyższe teraz kategorie, mam nadzieję, że się uda przejść, natomiast to była największa taka różnica, że trzeba było się przestawić, że trochę inaczej to wygląda w seniorach.
A czasami się trochę podpalasz w jakichś wydarzeniach na korcie, gdzie po meczu już myślisz, tu mogłem być trochę bardziej cierpliwy, trochę bardziej spokojny, ale jednak taka młodzieńcza fantazja i ta chęć zrobienia czegoś szybko cię tak porywa trochę?
Znaczy teraz coraz mniej, no bo na futuresach, no teraz w Koszalinie była mega atmosfera, faktycznie byli kibice na kortach, bardzo dużo tych kibiców było w porównaniu do innych turniejów, więc faktycznie tam odczuwałem taką pokusę, natomiast na tych futuresach, 15-kach czy 25-kach normalnie nie ma kibiców, więc nie mam takiego czegoś, że muszę zrobić show, no bo nikt tego nie ogląda, więc można powiedzieć, że łatwiej mi się teraz gra na takich turniejach, bo nie mam takiego czegoś, że nie wiem, chcę coś zrobić, żeby kibicom się podobało, ale dalej, no jakby wiadomo, no zawsze po meczach się mówi, że no tutaj coś mogłem zrobić inaczej czy coś, ale no na koniec dnia liczy się decyzja, którą się podjęło w tamtym momencie, a nie to, co wiem, że mogłem zrobić inaczej po meczu. No.
Teraz rozpoczęła się współpraca nie tak dawno z Dawidem Celtem, tak? Czyli tak nazwiskiem no niezwykle uznanym, jeśli chodzi o polski tenis. I ekspercko, i jako osoba, która o tym tenisie w świetny sposób opowiada chociażby w podcaście. Gdybyś mógł opowiedzieć trochę o kulisach tej współpracy, bo to jest no, taka współpraca, która wydaje się może rokować i coś dać.
No myślę, że już po wynikach widać, że to przynosi efekty. Taką współpracę bliższą rozpoczęliśmy w marcu bodajże, gdzie faktycznie zaczęliśmy regularnie grać ze sobą treningi. I faktycznie od tamtej pory bardzo duży postęp zobaczyłem u siebie, jeśli chodzi i w strefie mentalnej, i na korcie. Więc bardzo, bardzo pozytywnie na razie to wygląda i mam nadzieję, że potrwa ta współpraca dłużej.
Zastanawiam się, no bo już trochę to tenisowe środowisko, tenisowe życie poznałeś. I czy jest taka rzecz, która wiesz, że ona jest obowiązkowym punktem tego tenisowego świata, nie da się bez niej, ale jednocześnie jest dla ciebie tak irytująca, tak denerwująca, że robisz ją naprawdę bez przyjemności, tylko po prostu z takiego musu, bo wiesz, że ona jest częścią tego wszystkiego, co cię otacza, ale taka rzecz, która najmniej ci leży?
Rozgrzewki przedmeczowe. i rozciąganie. To są dwie rzeczy, które... Myślę, że każdy tenisista powie dokładnie to samo. Myślę, że każdy sportowiec powie dokładnie to samo. Te rozrzewki i rozciąganie jest no po prostu strasznie męczące, no bo to jest tak naprawdę rutyna. To są cały czas te same ćwiczenia po każdym meczu, każdym treningu, więc myślę, że to jest takie najbardziej frustrujące, nazwijmy to, w tym całym życiu.
A chyba tak naprawdę z biegiem lat to...
No to jest najważniejsze.
Trzeba poświęcać temu coraz więcej czasu, bo coraz trudniej będzie. No, ty jeszcze masz przed sobą dużo tych lat, ale ci zawodnicy, którzy już są doświadczeni, no to żeby to wszystko rozgrzać, to jeszcze więcej tego czasu potrzeba. Z tym się chyba rzeczywiście trzeba pogodzić, prawda?
No dokładnie. No, myślę, że to jest coś, co tak jak to jest automat. No ja już nie myślę, co robię, po prostu to robię, więc jest to w pewnym sensie męczące, no ale z drugiej strony no jest to w 100% potrzebne, no bo bez tego, okej, no 2-3 razy mi się upiecze, a za czwartym razem coś się stanie, bo jakiś mięsień, cokolwiek będzie nierozgrzany i coś się zerwie, czy się pojawi nagle kontuzja, no to no trzeba to po prostu robić.
Mówiąc najprościej, szkoda pieniędzy, szkoda punktów, szkoda szans, które uciekną.
Szkoda czasu przede wszystkim.
Powiedz jeszcze, skoro rozmawiamy w radio, to jest też ważna sprawa, muzyka, która cię jakoś nakręca, to akurat w przypadku Idzie Świątek chyba najczęściej pytamy o te playlistę, tak, i te piosenki, utwory, które ona bardzo lubi, a w twoim przypadku co takiego jest, co cię nakręca przed meczem, skoro już poruszyliśmy temat rozgrzewki, no to takiego nakręcenia się przed spotkaniem, jak to robisz? Może nie muzycznie?
Szczerze, nawet nie mam takiej playlisty jednej. Ja słucham muzyki przeróżnej. Faktycznie w ostatnim czasie przed meczami słuchałem piosenki More Than You Know, ale tak to nie mam żadnej takiej specjalnej playlisty na turnieju, nigdy tego nie potrzebowałem w sumie, po prostu cokolwiek, co wprawi mnie w dobry nastrój, to jest coś, czego słucham.
Trochę tak się poczuję jak taki wujek, powiedzmy trochę starszy, który pyta kogoś z rodziny, no a jak tam edukacja, jak tam to wszystko wygląda, bo wiem, że o edukację dbasz i jak przewidujesz ten kolejny etap swojej edukacji?
No studia, no.
No dobrze,
matura zdana, wiadomo, no chciałbym, no właśnie, bardzo chciałbym na biologię morską pójść, no ale no niestety biologia morska wymaga bardzo dużych nakładów czasowych.
A z tym czasem ciężko,
więc myślę, że ten plan, to marzenie odłożę na po karierze tenisowej. No a teraz szukamy trochę tych studiów, takich, które faktycznie pozwolą mi połączyć tenis z nauką.
Ale plan jest taki, że już tej jesieni chciałbyś rozpocząć jakieś studia? Nie czekasz rok, nie dajesz sobie jakieś przerwy?
Nie, poza tenisem fajnie mieć coś jeszcze, tak? Więc no, ja jestem osobą, która lubi coś robić więcej w życiu. Jakby no samym tenisem po prostu się nie da żyć. I wiem, że takie są osoby, które tak próbują, natomiast ja na pewno tą osobą nie jestem i po treningach lubię coś porobić. No i studia są takim po prostu, są taką rzeczą, którą wiem, że się rozwijam, więc dla mnie to jest na plus.
I myślisz, że w Polsce uda się znaleźć coś takiego, co pozwoli ci na taką elastyczność i jednocześnie będzie tak ciekawym kierunkiem, że po prostu złapiesz do tego bakcyla?
Myślę, że tak. No, jest dużo kierunków. Faktycznie, no, ta biologia morska do tej pory była takim jedynym kierunkiem, na którym siebie wyobrażałem. No ale myślę, że jak się trochę zagłębię w ten temat, no to myślę, że na pewno znajdę coś, co będzie równie, no na pewno nie równo interesujące, ale będzie interesujące.
Z Tomaszem Berkietą rozmawiał nasz dziennikarz Patryk Serwański.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.